o diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11.
Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o tym, z czym zmagają się osoby z nadwagą i otyłością okiem. Dietetyka w naszym studiu jest już z nami Agnieszka Orłowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dietetyk kliniczny, psychodietetyk z poradni dietetycznej KALE. Agnieszko, pierwsze pytanie. Jakie kwestie twoim zdaniem powinniśmy tu poruszyć, patrząc przez właśnie pryzmat twojego doświadczenia?
Chciałoby się powiedzieć, że będziemy rozmawiać o wielochorobowości, czyli tak jakby powikłaniach nadwagi i otyłości, ale chciałabym zahaczyć o coś, co jest niewidzialne, czyli o różnego rodzajach problemów, z którymi ludzie zostają sami, czyli nawrotach podczas próby redukcji masy ciała, o braku zrozumienia, o stałym jakimś poczuciu wstydu i winy, czy na przykład jedzeniu emocjonalnym, tak? Czy na przykład to, o czym na przykład się nie mówi przy nadwadze czy otyłości właśnie, czyli o tym wstydzie, o tym lęku, czyli o takich trudnościach, z którymi zostają ludzie sami, o tych trudnościach w kontaktach jakichś międzyludzkich, poczuciem braku jakiejś kontroli nad życiem.
No dobrze, ale wielu ludziom nadwaga czy otyłość kojarzy się z wieloma chorobami, prawda to?
No, jest po części na pewno prawda. Tam, gdzie jest nadwaga, otyłość, często też występuje nadciśnienie tętnicze. Rzeczywiście, cukrzyca typu drugiego, choroby sercowo-naczyniowe. To ogólnie są tak powikłania. Dolegliwości stawów bardzo często ludzie wymieniają. Bezdech, sen, o którym czasami nawet nie wiedzą. Czy różnego rodzaju skutki, to też nowotwory. Bardzo często refluks żołądkowo-przełykowy i oczywiście depresja. Lęki, niska samoocena, zmęczenie, które też często wynika z różnego rodzaju niedoborów, bo to, że my mamy nadwagę, otyłość, to nie jest to, że my po prostu jesteśmy super zaopiekowani sobą. Często też są zaburzenia snu, które często też jest to połączone z depresją. Problemy hormonalne, stłuszczeniowa choroba wątroby, o której mówi się niewiele, gdzie może na przykład rozwijać się zaawansowane stłuszczenie czy zwłóknienie.
Czy w większości widzisz, że to problem wizualny czy coś poważniejszego?
No, często my sobie tak to kojarzymy, że to jest problem taki estetyczny, a często jest to związane ogólnie z przewlekłą chorobą. Ogólnie z badań wiemy, że tak na otyłość wiąże się z ponad 200 powikłaniami, a 2/3 dorosłych Polaków ma nadwagę lub otyłość, a około 30%, czyli dużo, spełnia kryteria otyłości i przez problem taki estetyczny my to bagatelizujemy diagnostykę, bagatelizujemy pójście do specjalisty, poproszenie kogokolwiek o pomoc.
Dobrze, ale w tym temacie odchudzanie jest dużo sprzeczności dla ludzi?
No, ja widzę tu pewnego rodzaju rozdarcie, takie informacje, ale też takie rozdarcie, że z jednej strony osoba od góry jest oceniana jako przypinane są takie łatki lenistwa, a z jednej strony powiedzmy są hasła jakieś usłyszane przez ludzi przez lata, przez dietetyków, lekarzy, naprawdę przez dietetyków, lekarzy, a z drugiej strony na szczęście już po edukacji część osób doszła do informacji jako specjalista jakikolwiek, że używają hasła, nie oceniaj, to nie twoja wina, otyłość to jest choroba, czyli że człowiek faktycznie choruje na otyłość. I tak powinien być każdy zaopiekowany poprzez wnikliwą ocenę, nie przez przypinanie łatek.
Liczby dają nam taki obraz. Powiedz mi, jak wygląda otyłość w statystykach? Jest to problem?
Jest, ja widzę. Czyli według takich prognoz NFZ w 2035 roku ponad 35% dorosłych Polaków i ponad 25% dorosłych Polek będzie zmagać się z otyłością, więc są to całkiem duże liczby.
Dobrze, a jak dużym problemem jest to, że ludzie przez wiele lat próbują się odchudzić i kończy się to porażką?
U wielu osób występują rzeczywiście takie wieloletnie próby odchudzania, kończące się według tych osób porażką, gdzie wychodzą z poczuciem takiej braku sprawczości. Nie wynika to z braku konsekwencji, ale często dlatego, że nie było odpowiedniej strategii, odpowiedniej diagnozy, uwzględnienia emocji, czyli często też powinien być tutaj specjalista pod kątem odnalezienia przyczyny, też psychoterapeuta na przykład. Nie było uwzględnione to, że były jakieś schematy zachowań i przez to właśnie tak jakby człowiek jest w złym punkcie.
A co z nawrotami? Jakie jest podejście ludzi do tego?
Czy ja patrzę na to inaczej? Dla ludzi nawroty często to jest, że to jest cofnięcie. Ogólnie nawroty nie są cofnięciem. To jest element leczenia. Proces redukcji nie jest takim procesem liniowym, że zaczynamy i to wszystko spada. Przyznaję, są osoby i były u mnie takie, które rzeczywiście pięknie to wyglądało na wykresie, jeżeli chodzi o analizę składu ciała. Widać to było, było rzeczywiście i było tam liniowo, ale u większości nie jest to taki proces liniowy, czyli są okresy takiej stagnacji i jak osoba sama próbuje się odchudzać, to ona o tym nie jest świadoma i często wypowiada zdanie typu schudłam do jakiegoś momentu i później nie szło dalej, tak? I cofała się do punktu wyjścia, czyli z powrotem wracała do starych nawyków, gdzie jakby zbudowanie tej świadomości pomaga jej przetrwać to i też jak współpracujemy razem, widać jaki jest problem, powiedzmy, czy to jest faktycznie taka stagnacja z jakiegoś powodu, czy błędów, powiedzmy, danej osoby.
No dobrze, a osoby z nadwagą i otyłością spotykają się bardziej z brakiem zrozumienia, czy dostają wsparcie i zrozumienia od ludzi, różnych specjalistów?
Bardzo często nie ma tego wsparcia wśród osób, które nie znają tematu, ale często też jest tak, że ktoś zmaga się z tym samym, co my, a jednak nie mamy wcale wsparcia od tej osoby. Ogólnie te hasło powinno odejść do lamusa, mówi się passé, tak? Że są to już hasła takie, które rzeczywiście powinni zniknąć u kogokolwiek, czy u osoby, która nie zna tematu i nie powinna oceniać, czy u jakiegokolwiek specjalisty, typu nie powinny już padać hasła, typu proszę ruszać się więcej, proszę iść mniej, pani mnie na pewno oszukuje, pani za dużo je. Tam, gdzie nie ma efektów. Proszę schudnąć. No dobra, okej, takie rzucone hasła, ale co dalej? Czy ogólnie często też jest tak, że z tym brakiem zrozumienia łączy się brak tak wysłuchania i zrozumienia problemów, przykładowo nawet problemów ze słodyczami, gdzie one pojawiają się naprawdę u wielu, wielu kobiet, czyli ktoś rzuca proste hasła, typu wyrzuć słodycze, nawet to z wczorajszej wizyty, może pani zjeść pączka, ale pod warunkiem, że pani sobie to odetnie z kalorii, gdzie na przykład nie było tam uwzględniane faktycznie poprawna kaloryczność i ten pączek, ochota na niego, ona wynikała w ogóle, że była zbyt niska kaloryczność.
No dobrze, a obserwujesz jeszcze jakieś problemy u osób z nadwagą i otyłością?
No na pewno stałe poczucie wstydu i winy. Nie jesteśmy tak dla siebie wyrozumiali, bo nikt nie wytłumaczył nam tego procesu, jak to się wszystko dzieje. Obwiniamy siebie, przykładowo pacjentka miała właśnie, tak jak nawet z tym pączkiem powiedziałam, miała ochotę na pączka i winiła się, że ona ma ochotę, winiła się, że ona go zjadła, ale ta potrzeba, ona nie wynikała ze słabości, tylko wynikała z tego, po mojej analizie, że ona ogólnie jadała zbyt mało kalorii, czyli kaloryczność za niska i my chcemy i szukamy często prostych węglowodanów, na przykład słodycze. Wynikało u niej z małej podaży białka, które syci, więc były tam błędy żywieniowe w ciągu dnia, ale jeżeli my o tym nie wiemy, my sami na siebie narzucamy oczywiście taki wstyd i winę.
Dobrze, dorośli są bardziej świadomi, a odnośnie dzieci, widzisz duży problem?
Ilość dzieci, nastolatków, które się pojawiły u mnie w gabinecie jest zdecydowanie większa. Czyli jeszcze zaczynając 8 lat temu, było to powiedzmy procentowo gdzieś z 10%. Dziś powiedziałabym, że jest 40, czyli sporo, nie? Spora jest różnica. Dzieci ogólnie w Polsce tyją najszybciej w Europie. I dziecięca tak jakby otyłość przechodzi w otyłość dorosłą, dlatego jeżeli rodzic widzi w danym momencie, że już jest problem, powinien jak najszybciej zareagować. Z tego względu, że czym dłużej przeciągamy ten moment, ze względu, nie wiem, na wstyd, na to, że wstydzimy się kogokolwiek poprosić, to będzie się wiązało oczywiście z różnego rodzaju powikłaniami i też złymi nawykami, a nawet rodzic popełnia często różnego rodzaju błędy, czyli jak przychodzi u mnie rodzina, często mama też dostaje, ona dostaje dużą część też edukacji. To nie jest tak, że my się skupiamy na odchudzaniu dziecka. Nie. W mamie też jest bardzo dużo siła i ona musi wiedzieć, czego nie mówić, bo słowami możemy skrzywdzić. Czyli przychodzą do mnie pacjentki, które są dorosłe i mają wspomnienia odnośnie dzieciństwa, co mówiła mama, jak ona to postrzegała. Są te winy do dorosłych, niestety, ale ja po części rozumiem, wtedy nie było takiej wiedzy, edukacji dla dorosłych.
Dobrze, presja otoczenia, zdaję sobie sprawę, że jest, ale powiedz mi, jak jest duża?
No, presja otoczenia odnośnie bycia szczupłą jest bardzo duża. Na pewno jest tak, że my jesteśmy w takim punkcie, każda osoba, która zmagała się chociaż przez chwilę z nadwagą, otyłością, jest w takim centrum pomiędzy tym, jak powinna wyglądać kobieta, że powinna być piękna, szczupła, jednocześnie najlepiej matka pracująca, tak, wszystko naraz. Te kanony piękna są taką wielką wartością. Widzimy te nierealne obrazy kobiet, wiemy, jak to wygląda na ulicy oczywiście, że to się nie łączy razem z tym, jak to jest w świecie wirtualnym. I znamy wszystkie te obrazy, te wymagania odnośnie bycia szczupłym, ale jesteśmy wrzuceni w drugą stronę czegoś, gdzie nie mamy świadomość. Tak jak kiedyś wcześniej w audycji powiedziałam, marketing, no przecież on ma ogromną rolę i ekstra mu to wychodzi. Właśnie po to, żebyśmy się skusili, żebyśmy kupili. To są naprawdę dobre strategie. Cała rzesza, tak jak mówiłam wcześniej, technologów żywności, którzy wiedzą, jak zrobić, żeby coś typu ciasto nie było nudne, żeby tam się działo, że w trakcie szybkości jedzenia tego. Jest duży wyrzut dopaminy i po prostu chcemy więcej tego ciasta. Nie ma, że my raz je zjemy, tylko jak naprawdę posmakuje, to wracamy. Pomiędzy dalej tym, że mamy choroby albo powikłania tej nadwagi, otyłości, o której nie wiemy, czyli mamy coś niezdiagnozowanego. I będąc w takiej, powiedzmy, pośrodku tego, co jest od nas wymagane, a tego, co się dzieje z marketingiem, z tym, co nas otacza, z tymi chorobami, z powikłaniami, z tym, jak działa na nas żywność, my się bardzo mocno gubimy. Dlatego tutaj trzeba oczywiście być tego świadomym, po to, żeby też poczuć taką ulgę, jako że człowiek nie jest winny, że to, że mimo tej presji otoczenia, to nie jest właściwe podejście, żeby wkroczyć w to i działać tak, jak od nas jest wymagane, żeby to po pierwsze zauważyć.
Dobrze, widzisz tu jakieś luki, które by pomogły osobom z nadwagą, otyłością uwolnić się od problemu?
No przede wszystkim bardzo takie spojrzenie holistyczne. Dziś najlepiej na pewno wychodzi tam, gdzie jest połączenie, że mamy wielu specjalistów, w tym jest psychoterapeuta nawet, tak? Jest dietetyk kliniczny, czy psychodietetyk, różnego rodzaju lekarze, czy nawet, że chodzi o na końcu już powiedzmy zdecydował się ktoś, że czy na przykład lekarz zdecydował, że operacja bariatryczna, tak? To jest potrzebne takie połączenie, ale też luki, które ja widzę, to jest na pewno brak czasu. Brak czasu, który od dawna zauważyłam, gdzie widzę problem, gdzie postanowiłam, że jednak nie idę, jak to wszystko działa. U mnie wizyta trwa niestandardowo. Zgadnij, ile czasu pierwsza.
Nie mam pojęcia.
No to strzelaj. Ile może trwać?
Pół godziny?
Dwie godziny. Pierwsza wizyta, dobra. U mnie pierwsza wizyta, uwaga, trwa 2 godziny, ale to jest mój sposób taki, żebym mogła sobie to wszystko zaplanować. Tam jest sporo pytań. Strzelaj, ile pytań?
No tak pomyślałem sobie, że skoro tyle trwa, to pewnie jest duży kwestionariusz do wypełnienia.
To znaczy nie do wypełnienia, to jest wszystko wplecione ładnie, tak? Tam jest około...
Czyli nie jest na zasadzie tak, nie.
Nie. To jest żywe, bo to wychodzi w trakcie, nie? To nie jest nudne pytanie, odpowiedź, nie. Tam się dzieje tak, że naprawdę dla takich kobiet to mogłoby trwać i 3 godziny. Nie dla jednej, mogłoby trwać nawet 3 godziny. Ja i tak się staram sprężać i to jest ładnie wplecione, tam jest około 80 pytań. Takich pod kątem klinicznym, pod kątem psychodietetyki, właśnie żeby spojrzeć tak mocno holistycznie. Dlatego ten brak czasu jest tutaj taki najważniejszy.
No tak, a my też mamy brak czasu, ale wspomniałaś dzisiaj też o pączkach i takie mam pytanie, bo już niebawem tłusty czwartek. Bronić się tych pączków?
Ja nie jestem dietetykiem od zakazów. Ja uczę nie ile jeść, tylko jak jeść. Co jest pierwsze, co jest ostatnie, że wszystko dla ludzi i wszystko można. Raczej nikomu bym nie powiedziała, żeby się bronić. To chyba, że są jakieś przesłanki takie medyczne. Przykładowo, ktoś ma celiakię i nie powinien jeść pszenicy. No to niech sobie zrobi tego pączka przykładowo z sera białego, tak? Ale oczywiście tam będzie musiał pokombinować, żeby tej pszenicy nie dodać. Nigdy nie jestem za bronieniem się ze względu na też na tą psychologię, gdzie my sobie mówimy nie, co skutkuje oczywiście tym, że zjemy tych pączków nie jeden, tylko 5. Albo spokojnie, ja domowej roboty nieraz zjadłam 5, nie jako zachęcam, ale jako to, że wszystko jest, tak jak się mówi, tak potocznie rzeczywiście dla ludzi i ta psychologia tu jest bardzo ważna.
Dobrze, czyli jest nadzieja, spokojnie w tłusty czwartek możemy sobie pozwolić delikatnie na pączka. Dziękuję ci, Agnieszko. Dziś porozmawialiśmy, że nadwaga i otyłość to nie kwestia woli czy wyglądu, tylko złożony problem wymagający zrozumienia i wsparcia.
Tak.
Trudności, które wydają się z zewnątrz drobne, są realne. Każda zmiana wymaga indywidualnego podejścia. I z takim podejściem właśnie do was na antenie Radio Oko podchodzi Agnieszka Orłowska, dietetyk kliniczny, psychodietetyk z poradni dietetycznej Kale. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
No, dziękuję również. Jeszcze to, co mogłabym dodać, jak mam chwilkę, nie, to chciałabym ogólnie powiedzieć, że takie wieloletnie próby odchudzania, czy jakieś nawroty, poczucie braku sprawczości, często wynikają nie z braku konsekwencji, co często jest mówione, tylko bardziej z braku odpowiedzi, tak jakby strategii, diagnozy, czy pracy z emocjami i schematy jakichś tam zachowań, tak? Czyli te trudności, które z zewnątrz wydają się fanaberią, są naprawdę realne i tak musimy na nie patrzeć. Dlatego tak jakby każda droga do zmiany musi być naprawdę, naprawdę indywidualna, oparta na bardziej zrozumieniu, wsparciu i spojrzeniu na człowieka w całości, naprawdę w całości. To jest ładne słowo.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czas nas naprawdę goni. Archiwalne audycje znajdziecie oczywiście na naszej stronie radioko.pl. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
O diecie i zdrowiu inaczej. Z Agnieszką Orłowską, dietetykiem klinicznym i psychodietetykiem. Zapraszamy w piątki po godzinie 11:00.